Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O konieczności formowania sumienia w obronie życia przypomniał Benedykt XVI na spotkaniu z Papieską Akademią Pro Vita. Poświęcimy temu wydarzeniu wiele uwagi. Następnie, mówiąc o islamskiej eschatologii, ojciec Adam Wąs postara się odpowiedzieć na pytanie, czy niebo muzułmańskie jest aż tak bardzo egzotyczne. 24 lutego na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Rozpoczynamy wielkopostną refleksją. Dziś Jan Paweł II mówi o mocy Bożego Słowa w życiu chrześcijanina.
Bóg jest miłość.
Wielki Post z Janem Pawłem II.
Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. W ciągu tysiąca lat przeszło poprzez tę ziemię wielu ludzi, którzy słuchali Słowa Bożego. Przyjmowali je z ust tych, którzy to Słowo głosili. Przyjmowali je najpierw z ust wielkiego misjonarza tych ziem, świętego Wojciecha. Byli świadkami jego męczeństwa. Następne pokolenia wyrastali na tym za siebie dzięki posłudze innych misjonarzy, biskupów, kapłanów, zakonników. Szeregi apostołów Słowa Bożego. Jedni potwierdzali orędzie Ewangelii męczeńską śmiercią, inni przez powolne spalanie się w apostolskim trudzie w duchu benedyktyńskiego ora et labor, módl się i pracz. Słowo głoszone nabierało szczególnej mocy jako słowo potwierdzone świadectwem życia. Długa jest zaprawdę tradycja słuchania Słowa Bożego na tych ziemiach i długa jest tradycja świadectwa dawanego Słowu, które w Chrystusie stało się ciałem. Idzie ona przez stulecie. W tę tradycję wpisuje się także nasze stulecie. Wymownym i tragicznym symbolem tej ciągłości była tak zwana pelgrzymska jesień. Wówczas 24 mężnych kapłanów duszpasterzy, profesorów seminarium duchownego, pracowników kurii biskupiej okupiło swoją wierność posłudze Ewangelii ofiarą cierpienia i śmierci. A cały okres okupacji wydał tej pelgrzymskiej ziemi 303 duszpasterzy. Za cenę własnego życia heroicznie nieśli chrystusowe orędzie nadziei w dramatycznym okresie wojny i okupacji. Jeżeli dzisiaj wspominamy tych kapłanów, męczenników, to dlatego, że z ich właśnie ust nasze pokolenie słuchało Słowa Bożego. Dzięki ich świadectwu doświadczyło i doświadcza Jego mocy. Trzeba, abyśmy pamiętali o tym historycznym za siebie słowa i świadectwa. W trzecim tysiącleciu nie może zostać przerwana ta wielowiekowa tradycja. Owszem, zważywszy na nowe wyzwania, jakie stają wobec współczesnego człowieka i całych społeczeństw, trzeba, abyśmy wciąż odnawiali w sobie świadomość, czym jest Słowo Boże, jakie jest jego znaczenie w życiu chrześcijanina, w życiu Kościoła i całej ludzkości, jaka jest jego moc. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je, niech to błogosławieństwo stanie się waszym udziałem.
Był to fragment papieskiej homilii wygłoszonej w Pelplinie 6 czerwca 1999 roku. A teraz już watykańskie aktualności i audiencja Benedykta XVI dla Papieskiej Akademii Życia.
Pilna jest konieczność formowania sumień młodzieży i dorosłych przez rodziców, wychowawców i kościelne wspólnoty. Przypomniał o tym Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Akademii Pro Vita i zorganizowanego przez nią Kongresu Sumienie Chrześcijańskie w Obronie Prawa do Życia. Papież zwrócił uwagę, że sumienie chrześcijanina stale należy umacniać głębokimi motywacjami przemawiającymi za tym prawem. Każdy musi go bronić, gdyż jest ono podstawą wszystkich innych praw człowieka. W wydanej w roku 1995 encyklice Evangelium Vitae Jan Paweł II podkreśla: mimo wszelkich trudności i niepewności, każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie naturalnym wpisanym w sercu świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do przekonania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra. Uznanie tego prawa stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej. Jan Paweł II pisze tam także, iż obrońcami i rzecznikami tego prawa powinni być w sposób szczególny wierzący w Chrystusa.
Chrześcijanin jest wezwany, by zmobilizować się wobec wielorakich ataków na prawo do życia. Wie, że można przy tym liczyć na motywacje głęboko zakorzenione w prawie naturalnym. Może je zatem podzielać każdy człowiek o prawym sumieniu. W tej perspektywie, przede wszystkim po publikacji encykliki Evangelium Vitae, wiele uczyniono dla lepszego poznania tych motywacji we wspólnotach chrześcijańskich i w społeczności cywilnej. Trzeba jednak przyznać, że na całym świecie ataki na prawo do życia poszerzyły zasięg i nasiliły się, przybierając też nowe formy. Coraz silniejsze są naciski na legalizację aborcji w państwach Ameryki Łacińskiej i w krajach na drodze rozwoju, także z odwołaniem się do liberalizacji nowych form aborcji chemicznej pod pretekstem tzw. zdrowia reprodukcyjnego. Nasilają się strategie kontroli demograficznej, mimo iż zostały one uznane za szkodliwe również na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej.
Ponadto Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w krajach rozwiniętych wzrasta zainteresowanie najbardziej wyrafinowanymi badaniami biotechnologicznymi. Wiążą się one z obsesyjnym wprost dążeniem, by mieć doskonałe dziecko. Szerzy się praktyka sztucznego zapłodnienia i różne formy badań diagnostycznych mających zapewnić selekcję. W bogatych częściach świata popiera się też legalizację eutanazji. Równocześnie mnożą się inicjatywy legalizacji związków alternatywnych wobec małżeństwa, a więc zamkniętych na naturalną prokreację.
W tej sytuacji tym konieczniejsze jest odwołanie się do sumienia, wskazał papież. Aby prawidłowo kierować ludzkim postępowaniem, sumienie moralne musi się przede wszystkim opierać na solidnym fundamencie prawdy. Formowanie prawego sumienia nie jest dziś łatwe, ale nie można go pomijać. Napotyka ono liczne przeszkody. W aktualnej fazie laicyzacji, zwanej postmodernistyczną, naznaczonej kontrowersyjnymi formami tolerancji, nie tylko narasta odrzucenie tradycji chrześcijańskiej, zauważył Benedykt XVI, nie ufa się też zdolności umysłu do zrozumienia prawdy. Niektórzy twierdzą nawet, że indywidualne sumienie, aby być wolne, musiałoby pozbyć się odniesień tak do tradycji, jak i do rozumu. Sumienie przestaje wtedy być światłem. Jest to wówczas tylko tło, na które społeczeństwo zdominowane przez media rzuca sprzeczne impulsy i obrazy.
Ojciec Święty przypomniał konieczność wychowywania ludzi do tego, by pragnęli autentycznej prawdy oraz do obrony przed zachowaniami masowymi. Takie jest delikatne zadanie rodziców i wychowawców wobec dzieci i młodzieży, a wspólnoty chrześcijańskiej wobec wszystkich wiernych. Do kształtowania sumienia nie wystarcza przelotny kontakt z głównymi prawdami wiary w dzieciństwie. Konieczna jest stała formacja w dalszych etapach życia. Bez niej trudno o rozeznanie w problemach, jakie stawia biomedycyna w kwestiach seksualności, prokreacji czy opieki zdrowotnej nad najsłabszymi. Trzeba też nieraz odważnego sprzeciwu sumienia.
Kończąc przemówienie do Akademii Provita, papież przytoczył słowa Konstytucji Duszpasterskiej Soboru Watykańskiego II o Kościele w świecie współczesnym. Człowiek ma w sercu wpisane przez Boga prawo. Posłuszeństwo temu prawu stanowi właśnie o jego godności i według niego on sam będzie osądzony.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Eschatologia islamska. Czy niebo muzułmańskie jest aż tak egzotyczne? Eschatologia jako dział teologii zajmujący się ostatecznymi sprawami człowieka i świata, a więc sensem śmierci, istotą życia przyszłego i sądem ostatecznym, jest w islamie bardzo rozbudowana. Życie po śmierci stanowiło, obok jedności i jedyności Boga, główny temat przepowiadania Mahometa. Dlatego tematyka sądu i zmartwychwstania bardzo często pojawia się na kartach Koranu. Święta Księga Islamu szczegółowo opisuje przyszłe losy zbawionych i potępionych. W barwnych obrazach ukazane są radości życia w raju i męczarnie piekła. Również hadisy zawierają liczne opowieści o końcu świata i przyszłych losach człowieka. W dniu sądu ostatecznego, który nastąpi w czasie znanym tylko Bogu, wszyscy ludzie, którzy od początku świata żyli na ziemi, zmartwychwstaną i zostaną powołani przed Jego oblicze. Wszechmogący zadecyduje o nagrodzie lub karze na podstawie czynów człowieka. W celu sprawiedliwego osądzenia Bóg będzie miał do dyspozycji kilka elementów. Księgi, w których zapisane są czyny ludzkie, wagę, na której te czyny zostaną zważone, oraz most, który z miejsca sądu, ponad piekłem, prowadzić będzie do bram nieba. Na sądzie wystąpią również prorocy jako świadkowie tych narodów, do których zostali posłani. Zgodnie z tradycją, Mahomet będzie miał prawo wstawiać się za muzułmanami, aby wyprosić im drogę do raju. Wizja życia pozagrobowego zawarta w Koranie ma charakter duchowy i cielesny. Dusza i ciało połączą się na nowo. Niebo jest stanem wiecznego szczęścia. Oprócz niekończących się przyjemności zmysłowych, istotą raju jest przede wszystkim uczestnictwo w Bożej chwale. Powołani do wiecznej szczęśliwości otrzymają za nienaganną wiarę i dobre życie wszystko, czego zapragną. Doświadczają tego w miejscu nazwanym Ogrodem Rajów, Ogrodem Rozkoszy i Ogrodem Edenu. Liczba tych ogrodów jest zróżnicowana w zależności od źródła. W Koranie jest mowa o dwóch ogrodach, względnie dwóch podwójnych ogrodach. Hadisy natomiast wymieniają ich 7, a nawet 8. Niejasny przekaz w sprawie liczby ogrodów jest powodem wielu interpretacji na temat jakości i organizacji nieba. Koraniczne opisy raju zwracają uwagę na olbrzymią przestrzeń, która jest do dyspozycji zbawionych. Ogrody są niczym sady i winnice, w których zorganizowane jest życie mieszkańców. W srebrnych naczyniach, dzbanach i do pełna wypełnionych kielichach podane zostanie im wino, ów trunek, który za życia na ziemi był zakazany. Mieszkańcy raju będą nosili cenne szaty i bransolety ze złota oraz srebro i perły. Odpoczywać będą na ozłoconych, zdobionych brokatem dywanach, fotelach i wygodnych łożach. Czas umilą im churysy oraz posługujący piękni młodzieńcy. W przeciwieństwie do zachodnich interpretatorów, większość komentatorów muzułmańskich rozumie rajskie dziewice i młodzieńców w kategoriach oczyszczonych dusz. W niebie przebywać będą również aniołowie, którzy głosząc nieustannie Bożą chwałę, otaczają Jego tron. Ważniejsze od użycia zmysłowego będzie jednak przypodobanie się Bogu i możliwość ujrzenia Jego oblicza. Muzułmańskie szkoły teologiczne nie są jednak zgodne, w jaki sposób należy tę ewentualność interpretować. Mutazylici powątpiewają w istnienie takiej możliwości, a Szaryci natomiast uważają to za najwyższy stan szczęśliwości. Oglądanie Boga twarzą w twarz nastąpi jednak tylko w tych momentach, które Bóg sam wybierze i będzie dane temu, komu Bóg na to zezwoli. Mieszkańcy raju będą mieli poczucie pokoju i bezpieczeństwa, ponieważ będą wolni od grzechu i nie zaznają nigdy śmierci. Nie będzie między nimi sporów i waśni, kłótni ani zawiści, ponieważ każdy otrzyma wszystko w obfitości. Opis niebiańskiej szczęśliwości w Koranie jest pełen radości życia. Podkreśla się piękno stworzenia i korzystanie z jego dobrodziejstw w granicach, które wyznaczył Bóg. Tak przedstawione niebo przekonuje i mobilizuje muzułmanów do podejmowania wysiłków, przestrzegania prawa i życia według nakazów wiary, by dojść do idealnego miejsca spoczynku. O ile według Koranu warunkiem dostania się do nieba jest wiara i dobre uczynki, tradycja podkreśla przede wszystkim wiarę. Ci spośród muzułmanów, którzy nie prowadzili życia zgodnego z przepisami prawa, mają szansę dostać się do nieba po odbyciu kary w Araf, który jest odpowiednikiem chrześcijańskiego czyśćca. Piekło natomiast jest miejscem cierpienia, bólu i męczarni. Jeśli chodzi o czas trwania piekła i nieba, to Koran zapewnia, że niebo będzie trwało wiecznie. Natomiast w przypadku piekła nie jest to takie oczywiste. Intensywność, z jaką Mahomet przedstawił głoszone przez siebie prawdy o końcu świata, sądzie i życiu po śmierci, należy tłumaczyć m.in. tym, że tematy eschatologiczne były Arabom żyjącym w czasie powstania islamu obce i zostały przez nich odrzucone. Pod uwagę należy brać również fakt, że forma i żywe obrazy ukazywania przyszłych wydarzeń mają związek z kontekstem ich powstania i horyzontem ówczesnego myślenia. W barwnej mozaice eschatologii islamu, w jej formie i interpretacji, żywe są elementy różnych tradycji przedislamskich, arabskiej, perskiej i judeochrześcijańskiej. W perspektywie życia pozagrobowego uczeni muzułmańscy podkreślają znaczenie moralnej odpowiedzialności człowieka za swoje czyny. Wskazują na bezpośredni związek ludzkiego życia ze sprawiedliwością Boga, ale nie podejmują szczegółowego opisu przyszłego życia. Natomiast związani z muzułmańskimi środowiskami fundamentalistycznymi, współcześni egzegeci oraz przywódcy religijni skłaniają się do dosłownego, literalnego rozumienia życia po śmierci. Ogólnie uważa się jednak, że wszystkie wyobrażenia o niebie i piekle są niedoskonałe, ponieważ przyszły świat jest poza możliwością ludzkiej percepcji i wyobraźni.
Tu Radio Watykańskie. Audycją ojca Adama Wąsa, werbisty wobec islamu, kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.